Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Droga do przemiany życia wiedzie przez modlitwę, autentyczny dialog serca, przypomina papież w ogłoszonym dziś przesłaniu na Wielki Post.
W północnych Włoszech narastają obawy przed epidemią koronawirusa. W wielu diecezjach odwołano publiczne eucharystie. Biskupi wzywają do modlitwy w rodzinach.
Niestabilna sytuacja w krajach Morza Śródziemnego sprzyja rozwojowi handlu ludźmi.
24 lutego witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
W Watykanie opublikowano papieskie przesłanie na Wielki Post. Franciszek przypomniał w nim o potrzebie nawrócenia. Zaznaczył, że drogą do zmiany życia jest modlitwa rozumiana jako dialog serca z sercem. Nie można uznawać za pewnik tego, że Pan dał nam po raz kolejny czas sprzyjający naszemu nawróceniu, przestrzegł Ojciec Święty.
Na wstępie papież zauważył, że bez wiary w to, że nasze życie pochodzi od dobrego Boga, pogrążamy się w otchłani nonsensu i cierpienia. Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawić na nowo. Kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy, napisał papież.
Franciszek przypomniał, że doświadczenie miłosierdzia jest możliwe tylko w kontakcie twarzą twarz z Jezusem. Dlatego czas Wielkiego Postu to okazja do kontemplacji i modlitwy. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. Chrześcijanin modli się bowiem, mając świadomość, że jest miłowany pomimo swej niegodności, czytamy w przesłaniu.
Papież zachęcił do świadomego przeżycia Wielkiego Postu. Zaznaczył, że pomimo niekiedy nawet dramatycznej obecności zła w naszym życiu, podobnie jak w życiu Kościoła i świata, ta przestrzeń dana nam dla zmiany kursu wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami dialogu zbawienia.
Postawienie Chrystusa w centrum naszego życia zawsze oznacza współczucie dla cierpiących, napisał papież i wezwał do hojności serca w dzieleniu się z potrzebującymi i budowaniu świata bardziej sprawiedliwego.
Zachęcam was, abyście pozostali niezłomni w waszych przekonaniach i waszej wierze, powiedział papież do członków stowarzyszenia Pro Petris Sede, których przyjął na audiencji. Działa ono w Belgii i Holandii i zajmuje się zbieraniem funduszy na rzecz Stolicy Apostolskiej, a przede wszystkim jej dzieł charytatywnych.
Papież przypomniał, że osoba ludzka musi być ciągle chroniona w swej integralności i godności, niezależnie od pochodzenia czy statusu społecznego. W dzisiejszym świecie niepohamowanego biegu za posiadaniem i karierą często gubi się najsłabszych, gdyż oni przeszkadzają na tej drodze rywalizacji. Jak wielu starszych, nienarodzonych, niepełnosprawnych i biednych uważa się za bezużytecznych, mówił papież.
Dziś znajdujemy się wobec różnych wyzwań, które dotyczą rodziny ludzkiej i jej wspólnego domu. W centrum naszych zmartwień niesiemy krzyk trwogi ludów, którzy cierpią szczególnie z powodu wojen, wymuszonych przesiedleń, ubóstwa i degradacji środowiska. Konieczną rzeczą jest położenie kresu wykorzystywaniu najbiedniejszych. Natychmiast winno ustać okrucieństwo w krajach rozdartych wojnami i konfliktami. Pragnę położyć także nacisk na konieczność opieki nad naszym wspólnym domem i jeszcze raz ponawiam apel o nawrócenie ekologiczne. Wasze świadectwo życia chrześcijańskiego, które wyraża się poprzez hojność i uwagę kierowaną w stronę innych, zachęca nas dziś do walki z powszechnym klimatem indywidualizmu, egoizmu i obojętności, które zagrażają zarówno pokojowi między ludźmi, jak i ze środowiskiem.
Papież Franciszek wspiera wspólnoty Arki w podjętym procesie oczyszczenia po ujawnieniu nadużyć, których dopuszczał się ich założyciel. Informuje o tym Stefan Pozner, stojący na czele Międzynarodowej Federacji Arki. Przyznaje on, że ujawnione w sobotę wyniki dochodzenia były wielkim ciosem dla członków wspólnoty, tym bardziej, że wielu z nich dowiedziało się o tym z prasy.
Pierwotnie kierownictwo Arki chciało przygotować członków i podopiecznych wspólnot na przyjęcie tych bolesnych wiadomości. Okazało się to niemożliwe na skutek przecieków prasowych. Wyniki dochodzenia trzeba było opublikować wcześniej niż pierwotnie zamierzano. Jak mówi Posner, kierownictwo Arki osobiście poinformowało o tej sprawie papieża, który zadeklarował, zadeklarował ze swej strony wszelką możliwą pomoc.
Szczegółowo informowaliśmy zarówno Kościół we Francji, jak i Stolicę Apostolską o przebiegu dochodzenia. Osobiście spotkaliśmy się też z Ojcem Świętym. Miało to miejsce pod koniec stycznia. Reakcja papieża była bardzo serdeczna, okazał nam wielkie wsparcie. Przyznał, że sam jest w wielkim szoku, ale zarazem chciał nam dodać otuchy. Zapewnił nas, że jest z nami w tych trudnych chwilach. Postawił nam konkretne pytanie, co mogę dla was zrobić. Poprosiliśmy o spotkanie dla delegacji naszych członków za kilka miesięcy. Franciszek od razu się zgodził, zapytał tylko, jak wielka to będzie grupa i kiedy chcielibyśmy do niego przyjechać. Następnego dnia otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie audiencji pod koniec maja dla setki naszych członków.
Podporządkowując się zarządzeniom władz publicznych, kolejne diecezje w północnych Włoszech wprowadzają całkowity zakaz publicznych Eucharystii. Zakaz ten obowiązuje już w Mediolanie, a zatem największej diecezji Europy, a także w Wenecji, Modenie czy Pawii. W archidiecezji turyńskiej odwołano jedynie katechezy i inne spotkania duszpasterskie. Zalecono też, by w środę popielcową posypywać głowy popiołem bez fizycznego kontaktu kapłana z wiernym.
Włochy są dziś trzecim po Chinach i Korei Południowej krajem o największej liczbie potwierdzonych zakażeń koronawirusem. W każdym razie chodzi tu już o ponad 200 przypadków zachorowań i 5 zgonów.
Biskupi zachęcają, by wobec niemożliwości udziału w liturgii więcej czasu poświęcać na medytację i modlitwę w rodzinie. Tak jak nasi przodkowie w czasie o wiele groźniejszych epidemii, weźmy do ręki różaniec, by zawierzyć się czułości i potężnemu wstawiennictwu Maryi, apeluje ordynariusz Pawi, biskup Corrado Sanguinetti. Jego zdaniem obecny kryzys może być czasem oczyszczenia i dojrzewania dla naszej wiary, okazją do zacieśnienia więzi z Chrystusem Zbawicielem. Wyraża zarazem przekonanie, że wzmagająca się panika, niepokój i brak poczucia bezpieczeństwa to również konsekwencja postawy, w której człowiek wszystko chce mieć pod kontrolą, nie godzi się na swą ludzką kondycję i kruchość, usuwając zarazem Boga poza horyzont własnej egzystencji. Myśleliśmy, że wszystko mamy pod kontrolą, ale rzeczywistość nas przerasta. Na nowo trzeba się nam nauczyć, jak łączyć walkę z chorobą z zaufaniem do prawdziwego władcy świata, dodaje lombardzki biskup.
Proceder handlu żywym towarem znacząco przybiera na sile w krajach basenu Morza Śródziemnego. By postawić mu tamę, powstał nowy program pomocy Źródła Nadziei, realizowany wspólnie przez chrześcijanki i muzułmanki. Jest to kolejna akcja prowadzona w ramach ogólnoświatowej międzyzakonnej sieci Talita Kum.
Projekt nieprzypadkowo ujrzał światło dzienne w czasie, gdy w Bari trwało spotkanie Morze Śródziemne granicą pokoju. W tym regionie handel ludźmi, szczególnie arabskimi dziewczętami, przybiera znacząco na sile. Trzeba zintensyfikować wysiłki na rzecz prewencji, ochrony kobiet i zapewnienia wsparcia ofiarom, mówi siostra Gabriela Bottani, koordynująca sieć Talita Kum.
Program Źródła Nadziei powstał dzięki współpracy kobiet różnych kultur i religii. Zaangażowane są w to muzułmanki, kobiety druzyjskie i alawitki, katoliczki i prawosławne. Ta różnorodność stanowi nowość tego projektu. Kierujemy go głównie do arabskich dziewcząt. Im dłużej jestem zaangażowana w walkę z handlem ludźmi, tym bardziej jestem przekonana, że tworząc sieć pomocy, musimy jednoczyć siły. Wrażliwymi miejscami są na przykład obozy dla uchodźców, skąd kobiety są porywane, czy opuszczone ubogie wioski, gdzie oprawcy rekrutują dziewczynki. Trzeba konkretnych działań, bardziej chroniących potencjalne ofiary.
Handel żywym towarem wciąż nie jest kartą należącą do przeszłości, ale bolesną teraźniejszością dotyczącą 40 milionów ludzi. Ten haniebny proceder przynosi oprawcom rocznie ponad 150 miliardów dolarów zysku.
Irakijczycy z wielkim przejęciem czekają na papieża. Jego wizyta wśród nas byłaby konkretnym i silnym sygnałem jego bliskości ze wszystkimi krajami Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza z tymi, które są naznaczone wojnami i napięciami, jak choćby sąsiednia Syria czy Iran, mówi kardynał Luis Sacco.
Jak podkreśla patriarcha Kościoła Chaldejskiego, głównym wyzwaniem chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest samo przetrwanie. Chrześcijanie chcą, by ich dzieci żyły w bezpiecznych i stabilnych warunkach. Dlatego często decydują się na porzucenie własnej ojczyzny. Zadaniem Kościoła, również powszechnego, jest przekonać ich do pozostania na miejscu, udzielić im odpowiedniego wsparcia.
Odpowiadając na zarzuty stawiane biskupom na Bliskim Wschodzie, że utrzymują dobre relacje z miejscowymi dyktaturami, kardynał Sacco odpowiada, że chrześcijanie chcą jedynie bezpieczeństwa i stabilizacji. Dyktatorzy, którzy zapewniają bezpieczeństwo, są dla nich mniejszym złem. Obawiają się, że po ich obaleniu mogą przyjść jeszcze gorsi, albo że zapanuje anarchia, jak to się stało w Iraku. W Syrii przed wybuchem wojny, przypomina chaldejski patriarcha, chrześcijanie stanowili 20% mieszkańców, dziś zaledwie 6%. Są to ogromne straty. Zmiana dla samej tylko zmiany nie jest niczym dobrym. Trzeba najpierw wychować ludzi do demokracji, do wolności i to nie tylko sloganami. Przykładem jest to, co dzieje się aktualnie w Libanie, Libii, Jemenie czy Syrii.
Kto raz spotkał się z jego głębokim, ale jednocześnie łagodnym spojrzeniem, nigdy tego nie zapomni, nosi je ciągle w swoim sercu. Tak o założycielu ruchu Comunione e Liberazione, Komunia i Wyzwolenie, księdzu Luigi Giussanim, mówi jego następca, ksiądz Julian Carron. 20 lutego minęła 15. rocznica śmierci księdza Giussaniego, który zmarł w 83. roku swego życia.
Ksiądz Julian Carron, wspominając założyciela ruchu Comunione e Liberazione, podkreślił jego niezwykły model wychowawczy, który nie tyle polegał na przekonywaniu do swojej racji, ale na ukazywaniu piękna przekazywanego przesłania, które fascynuje i pociąga.
Największym dziedzictwem pozostawionym przez niego jest wprowadzenie nas w doświadczenie wiary i życia chrześcijańskiego, które nas zafascynowało i nie przestaje fascynować. Im bardziej żyjemy tym zachwytem w tych czasach tak dramatycznych i pogmatwanych, tym bardziej jesteśmy wdzięczni za ten model wychowawczy, w który nas wprowadził, jak gdyby antycypując sytuacje wielokulturowości, których dziś doświadczamy. W nich bowiem jedyną możliwością zainteresowania kogoś wiarą jest znalezienie czegoś, co go w niej zachwyci, aby móc jeszcze bardziej tym żyć. Dlatego im bardziej mija czas, tym bardziej jesteśmy wdzięczni za tę łaskę, którą otrzymaliśmy.
Ruch Comunione e Liberazione powstał w latach 50. ubiegłego stulecia w Mediolanie we Włoszech. Dziś obecny jest w 90 krajach świata.
11. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Jasnogórska Matka Kościoła rozpoczęło się dziś na Jasnej Górze. Dwudniowe spotkanie naukowców z kraju i z zagranicy wpisuje się w przygotowania do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest okazją do przypomnienia o jego maryjnej duchowości.
To właśnie prymas Wyszyński zabiegał o nadanie Maryi tytułu Matka Kościoła i o to, by nauka o Matce Najświętszej została włączona do soborowej konstytucji o Kościele. Generał Paulinów, ojciec Arnold Hrabkowski, przypomniał, że przekonanie przyszłego błogosławionego wynikało z jego polskich doświadczeń.
Przez całe lata uczył nas miłości do matki, która nigdy nie umiera. Sam wyznał to ponad pół wieku temu. Wszystko postawiłem na Maryję.
Ojciec Andrzej Napiórkowski, kierownik Katedry Eklezjologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, podkreśla, że misterium Kościoła nie może być rozumiane bez mariologii, która jest nauką interdyscyplinarną.
Zawsze, kiedy nauka o Kościele była słaba, słabła również mariologia i maryjność, czyli pobożność.
Podczas konferencji głos zabiorą uczeni z Polski, Krakowa, Warszawy, Lublina i Częstochowy, a także z Austrii i Watykanu. To także okazja do modlitwy o to, by Maryja podpowiedziała, jakimi drogami ma kroczyć Kościół w trudnych chwilach zamętu. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.